sprawdziłem działanie diety u chorych na następujące choroby. Otyłość. Szybki spadek wagi do wagi należnej w tempie około 6 kg w okresie jednego miesiąca. Nadciśnienie chwiejne. Zawsze spadek ciśnienia do wartości niskich po kilku dniach. Nadciśnienie miażdżycowe. Zawsze spadek ciśnienia po kilkunastu dniach i do wartości niskich po kilku miesiącach. Choroba wieńcowa. Zawsze ustąpienie objawów chorobowych. Niewydolność krążenia. Ustąpienie objawów niewydolności krążenia. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Szybkie ustępowanie objawów chromania i wolniejsze cofanie się zmian miażdżycowych. Na przykład u 19 chorych, w tym 15 z objawami chromania, po średnio 20 dniach obserwacji uzyskałem wzrost siły mięśni po dłudzi o 75-80%, skrócenie czasu trwania bólu mięśni po maksymalnym wysiłku od 3,6 do 4,7 razy, ustąpienie objawów chromania u 6, wydłużenie dystansu chromania u 9 o średnio 830%, ale to było 20 dni obserwacji, czyli dłużej niż obecnie, to mój komentarz, niż obecnie na przykład w Jastrzębiej Górze. U 21 chorych, w tym u 20 z objawami chromania, po średnio roku obserwacji wystąpił wzrost siły mięśni od 118 do 130%, skrócenie czasu trwania bólu mięśni średnio po wysiłku 6,25 razy, ustąpienie objawów chromania u 15, tu u pozostałych 5 wydłużenie dystansu chromania średnio 34 razy, czyli jak ktoś przechodził 10 metrów, to potem mógł przejść 340. Siła mięśni kończyn dolnych u tych ludzi w wieku średnio 48 lat znacznie przekraczała siłę mięśni młodych 20-letnich mężczyzn żołnierzy. Krzywe oscylometryczne u wszystkich chorych wykazywały poprawę świadczącą o cofaniu się zmian miażdżycowych u 5 po roku oczywiście, zupełne cofnięcie się zmian miażdżycowych i udrożnienie tętnic uprzednio niedrożnych. Choroba Birgera. Uzyskiwane rezultaty podobne jak miażdżycy tętnic, udrażnianie tętnic niedrożnych, gojenie się rozległych owrzodzeń, ustępowanie bólów, zmian troficznych skóry, objawów chromania, szybkie ustąpienie wędrującego zapalenia żył. Komentarz, który jest typowy dla choroby Birgera. Cukrzyca regulacyjna. Szybki spadek wagi u otyłych, ustąpienie choroby i konieczność odstawienia leków po kilku dniach stosowania diety. No to dotyczyło komentarz chorym na cukrzycę typu drugiego, ponieważ do sanatorium, w którym pracowałem, przyjeżdżali tylko dorośli ludzie. Astma oskrzelowa, uczulenia pokarmowe, ustąpienie objawów chorobowych, stwardnienie rozsiane, zatrzymanie postępów choroby w każdym przypadku, poprawa sprawności w każdym przypadku, przywrócenie zdolności do pracy i powrót do pracy jednej chorej, przywrócenie zdolności chodzenia u chorego leżącego od 3 lat. Gościec przewlekły postępujący, cofanie się patologicznych wskaźników biochemicznych, szybkie ustępowanie bólów i stanów zapalnych, cofanie się zmian zniekształcających radiologicznych, nawet samoistny powrót ruchomości w stawach usztywnionych od kilku lat. Komentarz u tych chorych OB obniżało się ponad 40% w okresie 12 dni. Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, szybkie ustąpienie trzeszczeń w stawach stanów zapalnych i bólów, cofanie się zniekształceń stawów. Miażdżyca tętnic centralnego układu nerwowego, szybkie ustępowanie objawów chorobowych, cofanie się zmian miażdżycowych na dnie oka po 6 lub więcej miesiącach, w zależności od stopnia ich zaawansowania i wieku chorego. Mój komentarz. Zmiany, które występują na dnie oka, występują również w mózgu. Ustępowanie miażdżycy z dna oka, co okulista może zobaczyć, świadczy o takim samym ustępowaniu zmian miażdżycowych z mózgu. Nerwice, bóle głowy, otypie migreny, choroba wrzodowa, zaburzenia czynności wątroby, trzustki jelit, zaparcia, biegunki, niektóre zaburzenia rytmu serca, ustępowanie objawów chorobowych. U wszystkich wybitna poprawa sprawności psychofizycznej, przestają oni chorować na grypę, infekcje kataralne czy próchnicę zębów. Dieta optymalna powinna zapobiegać rozwojowi nowotworów złośliwych, ponieważ nowotwory złośliwe, jako twory stojące na niskim szczeblu rozwoju, odróżnicowane komórki, wymagają dostarczenia źródła energii jedynie dostępnego dla wszystkich organizmów pierwotnych, czyli węglowodanów. Niedawne obserwacje, że dieta pozbawiona magnezu, mój komentarz to była praca z Węgier, niezbędnego do spalania glukozy, powoduje rozpad nowotworów złośliwych, wydaje się ta obserwacja potwierdzać powyższe założenia. Poza tym w organizmie żywionym w sposób optymalny nie występują sprzeczności interesu między poszczególnymi tkankami i narządami, a interesem całego organizmu. Sprzeczności te występują zawsze przy innym żywieniu, o czym świadczy występowanie chorób z autoagresji, czy prawie powszechne występowanie ciał przeciwko narządowych i przeciwko tkankowych u współczesnych ludzi. Stąd istnieją małe możliwości, aby zbuntowane komórki, czyli rozwijający się nowotwór, odróżnicowały się i rozpoczęły niekontrolowany rozwój i podporządkowały macierzysty organizm swoim potrzebom, jak to ma miejsce w przypadku nowotworów złośliwych. Mój komentarz. Jak nowotwór wygra walkę z organizmem, to wtedy on rządzi i chory zjada tak i te produkty, które są najlepsze dla rozwoju nowotworu. A odwiedzający chorego w szpitalu przeważnie mu takie produkty przynoszą, czyli zawierające cukier, słodzone płyny, kompociki, owoce cytrusowe i inne słodycze. Po to, żeby nowotwór lepiej mógł się rozwijać. Organizm niezmuszony niekorzystnym składem diety do uruchamiania okrężnych sztaków metabolicznych do wielu zbędnych czynności, na przykład bardzo szkodliwa w skutkach zamiana dostarczanych węglowodanów w tłuszcze, a następnie na cholesterol, do konieczności oszczędzania białek, energii i wielu innych składników, żmudnego spalania mało wydajnych paliw, konieczności budowy ciągów enzymatycznych dla spalania różnych paliw na różnych drogach, ma znacznie mniejsze możliwości pomyłek czy częstych pomyłek z konieczności. Pomyłki z konieczności to organizm, jeśli mu czegoś brakuje, to musi uruchamiać okrężne szlaki metaboliczne, a to są zawsze gorsze i wtedy dochodzi do tych pomyłek z konieczności. Ludzie o składzie diety częściowo zbliżonym do optymalnym, Ormianie, Żydzi ortodoksyjni, Szwajcarzy, mieszkańcy niektórzy Kanady, Nowej Zelandii, Islandii, Argentyny, pasterzy dawni, owczarze w Polsce, Anglicy z okresu wiktoriańskiego. Chciałem tu przypomnieć, że w roku 1830 pierwsza miesiączka występowała u dziewcząt w Anglii w wieku 21 lat, co świadczyło o bardzo dobrym żywieniu, opóźnionym dojrzewaniu i oczywiście wydłużeniu życia i poprawie jego jakości. Czym wcześniejsze dojrzewanie, tym krótsze życie i u roślin, i u zwierząt, i u człowieka. Dzięki stosunkowo wyższej wartości biologicznej ludzi, lepszemu stanowi zdrowia, wyższej sprawności fizycznej, intelektualnej, zdolności odróżnienia rzeczy ważnych od nieistotnych, umiejętności wydajnej pracy, nie podejmowania prac nieużytecznych, chronieni prawami biologicznymi przed eksplozją demograficzną, potrafią nie tylko wytwarzać potrzebną ilość żywności, ale są jej głównymi eksporterami. Człowiek odżywiany w sposób optymalny potrafi wytwarzać znacznie więcej żywności i innych dóbr niż jest mu to potrzebne. Potrafił w przeszłości wytwarzać wartościową żywność w nadmiarze bez żadnych udogodnień technicznych. Natomiast ludzie żywiący się produktami roślinnymi zasady mają bardzo dużo dzieci. W Polsce to są najbiedniejsi. Już Engels zauważył, że rodzina pasterska nie rozmnażała się tak szybko jak bydło, że trzeba było więcej ludzi, by stad doglądać, że można było do tego użyć jeńców wojennych, którzy zresztą rozmnażali się równie dobrze jak bydło. Mój komentarz. W starożytnym Rzymie niewolnicy byli w odpowiedni sposób żywieni, taki, żeby mogli być tylko niewolnikami. Nawet było specjalne wino z octem dla niewolników. Stąd zupełnie nieuzasadnione są obawy, że mogłoby zabraknąć żywności po szerszym wprowadzeniu diety optymalnej w żywieniu ludzi w Polsce. Ponieważ obecnie wytwarza się w Polsce zbyt mało wartościowej żywności i oczywiście nie wystarczyłoby od razu jej dla wszystkich, w okresie przejściowym podstawowa część społeczeństwa mogłaby, korzystając z obserwacji wpływu diety japońskiej na wartość biologiczną ludzi, nadal korzystać z niektórych produktów pochodzenia roślinnego, eliminując przy tym z diety te najbardziej szkodliwe, czyli cukier, słodycze, miód, słodzone płyny, większość owoców, przetwory owocowe, soki, słodzone płyny, pieczywo cukiernicze, mąkę ziemniaczaną. Mąka ziemniaczana ma ponad 80% czystego cukru z krowi w tym przypadku. Trzeba by przy tym znacznie ograniczyć spożycie tłuszczów, zwłaszcza zwierzęcy, tak do na gram białka około 0,3 grama tłuszczu, nie więcej. I znacznie zwiększyć spożycie białka zwierzęcego w produktach zawierających mało tłuszczów. Japończycy, no to oczywiście ryby i inne owoce morza, w Polsce głównie sery. Dostarczenie ludziom na diecie japońskiej w Polsce codziennie białka z 2 litrów mleka krowiego, co już jest obecnie technicznie możliwe, plus produkty zbożowe, ziemniaki, mąka, pozwoliłoby na szybką poprawę wartości biologicznej ludzi, ich stanu zdrowia ze wszystkimi korzystnymi, jak w Japonii, konsekwencjami. Taka sztuczna dieta zawierająca białko pochodzenia zwierzęcego, ryba i źródło energii pochodzenia roślinnego, ryż, w okresie 50 lat podniosła wartość biologiczną ludzi w Japonii w takim stopniu, że Japonia mimo niekorzystnych wszystkich innych warunków, braku ziemi, braku surowców, stała się jedną z największych potęg gospodarczych. Ludzie na diecie głównie roślinnej, czyli Chile, Portugalia, Meksyk, Indie, Chiny, Pakistan, większość krajów Afryki i Ameryki Środkowej muszą zawsze nadmiernie się rozmnażać. Ich wartość biologiczna jest niska, zdolność do pracy, a szczególnie do mądrej pracy, wybitnie ograniczona. Nawet bogate kraje arabskie, nafta, z powodu niskiej wartości biologicznej ludzi, spowodowanej niekorzystnym odżywianiem, również niskiej wartości klas panujących, spowodowaną dietą głównie roślinną, trwonią przeważnie posiadane bogactwa w sposób zupełnie bezrozumny. Tylko dieta białkowo-tłuszczowa oparta na produktach pochodzenia zwierzęcego zawiera wszystkie niezbędne składniki dla optymalnego funkcjonowania organizmu człowieka i nie wymaga, prócz wody, żadnych dodatków. Stąd tylko ona nie wymaga stosowania soli kuchennej. Ludzie na tej diecie przestają używać soli, tak jak nie używali jej przodkowie człowieka przez setki tysięcy lat. Wszystkie inne sposoby żywienia, które wymagają uzupełnienia niedoborów tak ważnych jak sól składników, są sposobami żywienia gorszymi i muszą powodować określone negatywne skutki. Konieczność solenia potraw jest jednym z podstawowych dowodów świadczących o złym odżywianiu człowieka. Powyższe opracowanie zawiera jedynie część wniosków wynikających z wielu lat ukierunkowanych poszukiwań i potwierdzonych w praktyce wyleczenia wielu ludzi z chorób uważanych za nieuleczalne. Oparte jest na kilku tysiącach pozycji z piśmiennictwa potwierdzających słuszność przedstawionych założeń. Oczywiście nie jest możliwe ze względów technicznych wykonanie zaleceń komisji, bo opracowanie było krótkie i zwięzłe, a jednocześnie zawierało pozycje z piśmiennictwa same obejmujące kilkadziesiąt stron. Oczywiście nie jest możliwe, by jeden człowiek rozwiązał sam podstawowe problemy dotyczące istoty zdrowia i choroby, a jednocześnie miał czas na zgodne z wymagami opracowanie wyników leczenia dużej ilości chorych, zwłaszcza jeżeli pozbawiony jest praktycznie jakichkolwiek możliwości technicznych i nie dysponuje możliwościami przeprowadzenia potrzebnych badań diagnostycznych. W razie potrzeby, co proponowałem uprzednio, można przecież zbadać aktualny stan zdrowia ludzi stosujących zalecaną dietę i porównać go z dokumentacją sprzed rozpoczęcia leczenia dietetycznego. Mogłaby to wykonać wytypowana placówka dysponująca możliwościami przeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych. Jan Kwaśniewski, to jest pismo, przypominam, z 1 maja 1977 roku. Co by to, komentarz, co by to szkodziło, gdyby minister zdrowia powołał albo komisję, albo wytypował zespół, który by przebadał grupy ludzi stosujących żywienie optymalne, chorych na cukrzycę, na chorobę Birdera, na nowotwory, na inne choroby i porównał z wcześniejszą ich stanem zdrowia i z historiami chorób, czy z badaniami, jakie wykonywali poprzednio po wykonaniu obecnych badań. Można stwierdzić by było, jak żywienie optymalne powoduje ustępowanie chorób niepotrzebnych, na które ludzie w ogóle mogliby prawie nie chorować, gdyby zaczęli się żywić po ludzku. Dziękuję Państwu. Ciechocinek dnia 4 stycznia 2005 roku. Jan Kwaśniewski.